Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Rozmawiamy o Hygge, o Duńczykach, o Danii. Rysujemy ich mental, pewną mapę mentalną, to jak są też odbierani w Polsce, dlaczego niekoniecznie jest to obraz rzeczywistości, a bardziej nasza wizja, próba zrozumienia Duńczyków, może niekoniecznie we właściwym kierunku idące. Natomiast jedno jest pewne, ci Duńczycy, którzy wymyślili Lego, fenomenalna rzecz, dla każdego człowieka, bez względu na wiek, a zatem ten wytwór, który jest adresowany do wszystkich, mało tego, zdaje się, rozmawiamy z panem Mateuszem Gibałą, polityka po nordycku. Jakiś czas temu Duńczycy zdjęli patent, a zatem mogą się pojawiać klocki, które przypominają Lego do złudzenia i są też kompatybilne z tymi zestawami. To też ciekawa decyzja. Mam wrażenie, wiele pokazująca i mówiąca o Duńczykach. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że ten tolerancyjny bardzo naród, nacja blisko 6-milionowa, to jest nacja, która mimo wszystko, oni zapalają te świece, kupują je na potęgę, nie są może specjalnie religijni, ale z pewnością się Boga nie wyrzekają w 100%, ale oni też mają swoje resentymenty, oni mogą kogoś nie lubić. Może to nielubienie Duńczyków jest też pomostem, który nas łączy z historią. Kogo nie lubią Duńczycy, panie Mateuszu?
Przede wszystkim, tutaj wcześniej w audycji zaznaczyliśmy, to dużo stawiają na kwestie tolerancyjności, negatywnego podejścia i kwestii środowiska. Jeśli dana osoba, która chce wejść w to środowisko duńskie, tego nie przestrzega, no to ciężko, żeby była tak do końca akceptowana. W sensie ona będzie akceptowana w Danii, ale musi się liczyć z tym, że zawsze jakiś wzrok na nią poniesie. Ciekawym dla mnie jest na przykład kwestia historyczna, no bo zaznaczyliśmy na początku, że o tej kwestii wojny o whisky, i moim zdaniem jest to najciekawszy przykład tego, czego mogą Duńczycy nie lubić i z kim mogą się sprzeczać, bo sama wojna o whisky...
No właśnie, powiedzmy coś na ten temat.
Tak, brzmi to strasznie lakonicznie. Wielu osobom mówiłem właśnie, że Dania prowadziła z Kanadą wojnę o whisky, to raczej były to takie prześmiewcze komentarze, że o co może chodzić, a tak naprawdę no to chodzi o tą wyspę Hansa.
Tak.
Może to była bardzo mała wyspa, ale dla obu krajów bardzo znacząca, i oba państwa dopiero niedawno zdecydowały się podzielić ową wyspę między siebie.
To co oznacza, i to może być dla państwa odkrywcze, że Dania ma dwóch sąsiadów, dwóch lądowych sąsiadów, do niedawna wyłącznie Niemcy, a właśnie zdaje się od kilku lat także Kanada. Kanada, drodzy państwo, granica lądowa na wyspie Hansa.
Tak, jak najbardziej, to już ten drugi sąsiad, ale też moim zdaniem historia tej wyspy to idealna bajka Andersena, bo przypomnijmy o tym, że żołnierze duńscy i kanadyjscy podmieniali flagi,
tak,
i zostawiali na wyspie te butelki alkoholu rodzimej produkcji. Ja jak się wtajemniczałem dawno temu w tą historię, no to sam też się śmiałem z tego, no bo kto by pomyślał, że taki konflikt w ogóle może w XXI wieku zaistnieć. A same dołączanie też karteczek, bo pamiętam, że tam chodziło też o to, żeby do tego, żeby wymienić flagę, dodać whisky i...
Lub sznapsa, lub owocowego sznapsa.
I do tego, czy to Duńczycy, czy Kanadyjczycy dodawali taką karteczkę z napisem "Witamy w Danii" albo "Witamy w Kanadzie", żeby tylko dać takiego pstryczka danemu państwu, tak, które przeważało na wyspie, o tak powiedzmy.
Czyli to generalnie rzecz biorąc była wojna, biorąc pod uwagę wojnę gestów i wojnę, jakby pewnie nawet nie przepychankę, ale próbę zdominowania tej niewielkiej wyspy, to jest, drodzy państwo, 1,3 kilometra kwadratowego. Tu w Lublinie mamy mistrza Polski w żużlu, Motor Lublin, pozdrawiam wszystkich kibiców i żużlowców. Pierwszy Duńczyk, pierwsza gwiazda światowego formatu, która zaczęła jeździć w polskiej lidze, to początek lat 90. i właśnie Hans Nielsen. Ale proszę Państwa, proszę spokojnie, zatrzymamy manetkę gazu. Nie chodzi nam o Hansa Nielsena jako osobę, która stała się asumptem do nazwania tej wyspy, wyspą Hansa. Absolutnie nie. A zatem dwa stadiony żużlowe może na tej wyspie by się zmieściły. Niewielka wyspa, ale bardzo ważna. I spór po, drodzy Państwo, 50 niespełna latach został zażegnany w 2023 roku. Folketing uznał spór za zamknięty, a zatem nie mamy draki, nie mamy awantury w ramach państw NATO. Nie mamy. No ale dobra. Trochę historii. Panie Mateuszu, czy Duńczycy mają jakiś problem, mają jakieś kompleksy historyczne, biorąc pod uwagę bliskość Szwecji, może Norwegów, może Niemców? Czy im zawsze było po drodze? No chyba nie. A jeśli nie, jak przetworzyli trudne momenty historyczne? Czy to Hygge generalnie pozwala im mieć pewien luz i dystans także do samych siebie? Czy jednak są zauważalne jakieś mniejsze lub większe, nie tyle może resentymenty, ale jednak no, brak sentymentów, tak to bym nazwał.
Oczywiście sama Norwegia czy Szwecja, no to kompleks tego, że jednak Dania chcąc nie chcąc była częścią ich historii, że powiedzmy, że to oni władali Danią, a nie odwrotnie. Do samych Niemców również Duńczycy mają ten taki swój kompleks historyczny. Też jeśli chodzi o taki kompleks i tego, czego mogą nie lubić, no to oczywiście Rosja. Też Rosja, może mało osób o tym mówi, ale wyspa Hans też jest dla Rosji ciekawym chwytem i oni roszczą sobie tutaj prawa do tego, żeby mieć tą wyspę. Więc
też była tam karteczka z napojem wysokoprocentowym?
Aż tak to nie, ale zawsze jak to Rosja, gdzie widzi potencjalne korzyści, to chce tam być i też rości sobie prawa do tej wyspy Hans. Nie w taki sposób, jak to była ta bitwa między, znaczy bitwa, jak ten konflikt między Kanadą a Danią był prowadzony, ale jednak moim zdaniem, mimo że ten jeden konflikt został zażegnany, to Rosja wcale może nie odpuścić i przyszłościowo może być to znowu wyspa, która będzie naznaczona jakimś konfliktem między Danią a Rosją przykładowo. I też jeśli chodzi o Rosję, no to w kwestii historycznej Duńczycy do tej pory nie dziwi mnie to, że są aż tak bardzo zmobilizowani wobec Ukrainy, bo co do Rosji, no to nigdy nie pałali entuzjazmem i nigdy nie będą pałać, bo dla nich Rosja to państwo, które zawsze będzie fałszywe, zawsze będzie przeciwko nim i lepiej być po stronie Zachodu, a nie bratać się z Rosją. Dlatego też Duńczycy zawsze zwracali się do swoich sąsiadów, czy sąsiadów po krwi, że tak powiedzmy, czyli Danii, Norwegii i Szwecji, żeby uważali co do stosunków z Rosją, bo ona jest bardzo przebiegła i potrafi wiele spraw dla siebie przytręcić, a nie dla nich.
No dobrze. Duńczycy, i tu pewna paralela z historią Polski, to oczywiście jest w tle między innymi historia Wikingów, którzy operowali na tych wyspach. No Dania, drodzy Państwo, to 1400 wysp, z czego 400 ma nazwę, a 80 zamieszkują ludzie. To między innymi oczywiście jedna wyspa ogromna, bardzo ważna i o tym też porozmawiamy dzisiaj nieco później, czyli Grenlandia. Natomiast z tych 400 wysp oczywiście mamy tutaj do czynienia między innymi z Zelandią, na której usadowiono Kopenhagę, stolicę. W każdym razie X wiek to zjednoczenie i chrzest Danii, a w XIV wieku doszło do Unii Kalmarskiej. No to jest o tyle ważne, że połączyło, mówił pan wcześniej o tym pewnego rodzaju braterstwie, no połączyło, no właśnie, kogo połączyło i na jak długo?
Połączyło Duńczyków i Szwedów, tak? Do tego jeszcze mieliśmy tą kwestię Norwegii, więc mieliśmy tą taką potrójną Unię, o tak powiedzmy, z 1398 roku. Związek powstał w wyniku zabiegów politycznych przede wszystkim królowej Danii, Małgorzaty I, która jednoczyła te trzy królestwa pod barwem jednego monarchy, chciała być, to ona chciała być tym zwierzchnikiem tych trzech państw. Samym tym pierwszym królem, to co pamiętam, był Eryk Pomorski.
Tak.
I to jest moim zdaniem bardzo ciekawa postać, która łączy niezwykle Danię i Polskę między innymi. Sama Unia przecież przetrwała w tym skojarze ponad 120 lat. I mimo, że państwa formalnie zachowały tą niezależność, to decydująca rola właśnie przypadła Danii. O
dokładnie.
Co chodziło o królowej, gdy zakładała to, więc ten plan duński się powiódł. Z tego, co kojarzę, no to czy Szwedzi, czy Norwedzy mimo wszystko dobrze wspominają historycznie tą Unię. Uważają, że region wzrósł.
Region wzrósł, natomiast generalnie rzecz biorąc, Unia w Kalmarze pozwoliła Duńczykom przez długi czas, zdaje się, traktować Norwegię jako swoją prowincję, prawda? A zatem doszło tutaj do takiego istotnego odwrócenia proporcji, no bo przecież zasadniczo Norwegia to są ziemie dużo bardziej rozległe. Duńczycy, no jednak stosunkowo niewielki półwysep jutlandzki, a jednak zupełnie inne proporcje. No i w dodatku kwestie związane z Grenlandią, do czego jeszcze przecież przejdziemy, ale o tym będzie chwilę po 23. Natomiast jedna rzecz istotna. Duńscy kibice na arenach sportowych przywdziewają bardzo często hełmy wikingów. Czy tu, w tym przypadku, możemy mówić o adekwatnym wykorzystaniu symboliki wikingów?
Jak najbardziej. Ta historia wikingów w Danii jest cały czas żywa i widać, że oni zrobili z tego swoją taką tożsamość, że Dania to powinni być od razu wikingowie, czyli osoby mężne, osoby, które potrafią walczyć o swoje. Oni chcą, żeby Danie właśnie tak widziała osoba postronna z innego kraju, więc ale też w ich charakterze pozostało wiele jednak rzeczy z wikingów, które mówimy zawsze przy tym, jak ich wymieniamy, więc Duńczycy wchłonęli to i widać, że ta historia wikingów dalej jest żywa i będzie w dalszym stopniu żywa, bo Duńczycy tego się nie wyprą, mimo że sama historia wikingów no, nie jest szczero złota, że też powiedzmy, wiemy też, co wikingowie robili, co do słuszności, no to można się spierać godzinami wśród historyków, więc jest to zarówno dobra część historii pod względem tych archetypów męskości, że tak powiedzmy, ale z drugiej strony pod względem tego, co oni robili na innych ziemiach, no to już Duńczycy tak wypierają ten
temat. Między innymi handel niewolnikami, chociażby Słowianami, sprawa jest jasna, ale generalnie rzecz biorąc, handel niewolnikami to także grzech na sumieniu Mieszka I, Chrobrego i innych władców pierwszych piastów. Sprawa jest tutaj jasna. Jedną rzecz dodam państwu od siebie, jeśli spotkacie duńskiego kibica, który będzie miał hełm z rogami, powiedzcie mu, żeby te rogi odczepił, bo wystawia się na śmieszność. Troszkę żartuję, ale nie jest to żart w tym sensie, że według historyków wikingowie nie przywdziewali hełmów z rogami. Być może w jakichś sytuacjach wyjątkowych tak miało miejsce, bo byłoby to zupełnie niepraktyczne. Wikingowie z tymi rogami zaczęli się pojawiać w popkulturze, prawdopodobnie biorąc pod uwagę owo okrucieństwo w działaniu, o którym mówił pan Mateusz Gibała. wspomniała, to, że no, dla wielu przypominali diabły. Po drugie, zwykli też z dosyć hucznego świętowania i spożywania napojów alkoholowych z bydlęcych rogów. Być może zatem te dwie sytuacje tak mocno przyczepiły rogi do Wikingów, do ich hełmów, co jest historycznym nieporozumieniem. No dobrze, mamy historię tychże dzielnych Wikingów, natomiast historia ta dosyć ciekawie wygląda w kontekście II wojny światowej, prawda? No, w jaki sposób bratnie narody, myślę, że o tym wątku chcę rozmawiać dlatego, drodzy Państwo, z panem Mateuszem, bo też być może niekoniecznie rozumiemy, o co tutaj chodzi. Dania w II wojnie światowej, państwo neutralne, państwo okupowane, państwo, które dołączyło do państw osi. Jak naród Wikingów, tych słynących z Hygge, słynących z dziś z tolerancji, z nielubienia wschodu Rosji, wówczas już Związku Radzieckiego, jak się zachowali Duńczycy?
W trakcie II wojny światowej Dania przede wszystkim znalazła się pod okupacją Niemiec. Władze wtedy podjęły tą decyzję, że najlepiej dla Danii będzie współpracować z Niemcami, co pozwoliło im na utrzymanie tej pewnej autonomii i uniknięcie bezpośrednich represji. To nimi nosiło, żeby podjąć taką decyzję. Nie mi się spierać, czy ona była właściwa, no bo tu z podanym Danii, no to dla niej była wtedy właściwa, ale dla nas w historii, no to jest to trochę taka zakała, mówiąc dosłownie.
Ale jeśli dobrze pamiętam, chyba Duńczycy nie wzięli udziału w przemysłowym eksterminowaniu ludności żydowskiej. Duńscy Żydzi zostali ewakuowani do Szwecji, jeśli dobrze pamiętam, Szwecji neutralnej. A zatem ta okupacja oczywiście nie jedno ma imię. Jedno jest pewne. No, czy możemy nazwać Duńczyków z czasów, z okresu II wojny światowej mianem kolaborantów?
Moim zdaniem i tak, i nie. No, pod względem władzy można to tak nazwać, ale pod względem społeczeństwa to pamiętajmy o tym, że jednak większość Duńczyków pozostała lojalna wobec swojego kraju i sprzeciwiała się okupacji, To jest tak, że władze postąpiły w jeden sposób, ale społeczeństwo wypierało się ich decyzji.
Jeśli dobrze pamiętam, też polityka nazistowskich Niemiec się zmieniała, biorąc pod uwagę właśnie ten opór społeczny i także ruch oporu duński, bo jeśli dobrze pamiętam, taki też funkcjonował.
Tak. Naziści musieli zmieniać swoją politykę wobec tego regionu. Też wiemy, że czy to Szwecja, czy Norwegia też nie były przychylne co do działań nazistowskich Niemiec, więc to był dla nich bardzo ciężki region. Musieli tak naprawdę większość działać siłą. No, powiedzmy sobie szczerze, że to władze mogły być przychylne, ale pod względem społeczeństwa mieli bardzo duży opór. Społeczeństwo nie chciało współpracować z nazistami i właśnie kwestia duńskich Żydów, którzy byli przenoszeni do tej neutralnej Szwecji, żeby uniknąć tej deportacji do obozów koncentracyjnych. Też takie podziemne działanie w Danii przeciwko nazistowskim Niemcom działało. Mało się o tym mówi, ale działało w podobnym tonie co w Polsce, tylko wiadomo, że w mniejszej skali. Duńczycy chcieli dbać o swoją autonomię i o swoje bezpieczeństwo. Wiedzieli, że ta decyzja władz była dość pochopna i powinniśmy dążyć, mówiąc dosłownie, powinniśmy dążyć do tego, żeby Dania była samostanowiona, a nie była zależna od Niemiec.
Tak.
To zawsze w historii wybrzmiewało.
Dokładnie. Zatem trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten czas wojny był czasem niełatwym. Wiele skrajności, z jednej strony ruch oporu, ale z drugiej strony także oddziały duńskie SS, Korpus Schalburg, który z pewnością wiele się od regularnych oddziałów SS nie różnił. Jedno jest pewne, od tego 1943 roku Niemcy podejmują się bardziej totalnej wojskowej okupacji król i rząd, można powiedzieć, przeglądają na oczy. I to pozwala mówić o tym, że w 1945 roku Dania jest wyzwolona 5 maja, wyzwolona przez aliantów. Drodzy Państwo, Dania wyzwolona, no i Dania, która się rozwija bardzo dynamicznie w drugiej połowie wieku XX, kontekst gospodarczy, kontekst także wspomnianej przeze mnie wcześniej Grenlandii nas będzie interesował po przerwie. Zostańcie Państwo z nami.